że to jest nasza czerwona linia, ma być taka opowieść o UPA i o wojnie. I brak tego jest brakiem szacunku, tak? Tyle tylko, że powinniśmy byli sobie postawić, co chcemy przez to osiągnąć, poza samym szacunkiem. Co to ma dać Polsce? I generalnie najgorszym polem do wybrania tej konfrontacji jest pole symboliczno-historyczne. W ogóle pole symboliczne. Dlatego, że ono jest niemierzalne. A oni są w wojnie od kilku lat i uważają, że nie. I jeszcze mają ten swój postsowiecki taki... My mamy tę estetykę, prawda? A oni mają postsowieckie łubu-dubu. Tak? I dostaliśmy strzała i jesteśmy zdziwieni, że dostaliśmy strzała pod tą względem. Ukraińcy potrzebują nas, a my potrzebujemy Ukraińców, żeby wyrwać się z pułapki peryferyjności. Bo inaczej nad nami Ukraińcami rządzą albo Rosjanie, albo Niemcy. To nie masz zmonopolizowanych łańcuchów dostaw, rozumiesz, które ci uniemożliwiają, że nie masz do patriota czegoś. Po prostu jedziesz z tym koksem i prowadzisz wojnę. No, masz strzałę, masz łuk, wyciskasz, robisz, strzelasz.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym przyjechaliśmy do Japonii. Pozdrawiamy również naszego nowego partnera, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie, drodzy Państwo, rozważnie, z głową, w oparciu o sprawdzone instrumenty i instytucje finansowe. Wszystkie szczegóły znajdziecie o rabatach, o ofertach w opisie pod tym filmem. Tam są wszystkie lajki. Przypominam, że jesteśmy w Japonii. Połączymy się dzisiaj, będzie to połączenie Warszawa-Japonia. I ten nasz wyjazd historii realnej do kraju kwitnącej wiśni jest możliwy dzięki firmie AutoDNA, która sprawdzi dla Was, przygotuje specjalny raport na temat samochodu, kampera albo motocykla, który chcielibyście sprowadzić z zagranicy, sprawdzi numer VIN, wszystkie naprawy, historię rejestracji, przebieg i inne kluczowe rzeczy, tak żebyście nie kupili, nie padli ofiarą jakiegoś oszustwa i nie kupili kota w worku, więc nie musicie jechać na miejsce, żeby sprowadzić samochód, wyślijcie tam AutoDNA. Oczywiście przenośni. AutoDNA.pl, bardzo, bardzo polecamy. Drugi nasz partner to Sailly, internet za granicą, karta eSIM, a więc nie musicie się bawić z roamingiem, z jakimiś plastikowymi kartami. Wykupujecie taki pakiet jakich danych, jaki Was interesuje, lądujecie na miejscu i cieszycie się internetem. Tak jak my teraz tutaj dzięki Sailly w Japonii. Polecamy sailly.com/historiarealna, 15% rabatu dla naszych widzów. Kod rabatowy to historia realna. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze. Za wsparcie na Patronite i na YouTubie już łączymy się z Jackiem Bartosiakiem. A moim i Państwa gościem jest dr Jacek Bartosiak. Cześć Jacku.
Cześć Piotrze, witam serdecznie. Pozdrowienia dla Japonii, rozumiem.
Tak, wyjątkowa, historyczny moment. Łączymy się, połączenie Warszawa-Japonia. Ja w Japonii, Jacek w Warszawie. Podobno już nie ma u Was takich wielkich upałów.
No mi jest na przykład nawet zimno.
No dobrze, no proszę bardzo. Jacku, zapytam Cię, bo tutaj wszyscy szaleją w Japonii na punkcie Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Śledzisz rozgrywki? Widziałeś, że Norwegia wyeliminowała Brazylię?
No dlatego mam taką minorowy nastrój, bo zawsze kibicuję Brazylii, nieważne jaki ma skład, nieważne jak, nie wiem, po prostu zawsze kibicuję Brazylii. Jak Brazylii nie ma z jakiegoś powodu już, to Argentynie. Mam skłonność, mam słabość do tych dwóch południowoamerykańskich drużyn piłki nożnej, tak? W każdej dziedzinie sportu kibicuję innym, szczerze powiedziane. Ale w piłce nożnej kibicuję rzeczywiście Brazylii i Argentynie i to tak mocno, no, wkręcam się nawet trochę. Więc rozpaczam od nocy, że Brazylia przegrała. No i w ogóle prawie umarłem, jak Argentyna miała problemy z pokonaniem Wysp Zielonego Przylądka, tak?
Tak jest, tak jest. No dobrze, moja drużyna, której kibicowałem, już odpadła, czyli Japonia. Chciałbym teraz przejść do spraw, które nurtują wszystkich widzów historii realnej. Bardzo chcieliby poznać twoje zdanie na ten temat. Polska z jednej strony została ostrzeżona przez Stany Zjednoczone o tym, że grozi nam jakiś rodzaj agresji rosyjskiej. Między innymi w grę wchodzi scenariusz jakiegoś uderzenia rakietowego, jak donoszą z tych przecieków media, na naszą infrastrukturę krytyczną, a jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Polska oddała rakiety PAK Ukrainie, bezcenne, które mogą strącać Iskandery, potajemnie przed opinią publiczną. Proszę cię o komentarz. Bulwersuje cię to?
Nie, i oczywiście nie mam żadnej informacji, żeby to miało się wydarzyć. Uwarunkowania geopolityczne istnieją do tego rodzaju przedsięwzięcia. Mówiliśmy o tym od roku, również w twoich programach, tak? Strategy and Future, że to, co Amerykanie robią, różnicując architekturę bezpieczeństwa, negocjując z Rosjanami, oraz to, że państwa NATO są niegotowe do wojny dronowej, tak, którą znamy z Ukrainy i którą widzieliśmy z Azowa Perskiej, że mogłoby wskazywać na to, że Rosjanie będą chcieli w sposób kontrolowany przetestować i mieć ten taki możliwość, że to nie my, albo generalnie to jest tylko małe, spokojnie, w ogóle po to, żeby duzi nie weszli do wojny, tak, żeby nie było to wojny generalnej z tym związanej. No więc takie ryzyko moim zdaniem istnieje. Nie wiem, dlaczego teraz akurat rzekomo agencje wywiadowcze amerykańskie tak mówią, nie mam żadnych informacji na ten temat, ale takie ryzyko istnieje. Zastanawiam się tylko i nie mam jeszcze zdania na ten temat i opinii, czy na to też wpływa jakaś ta nasza awantura z Ukrainą, tak? Czy to ma właśnie okoliczności umożliwiające to, czy właśnie które uniemożliwiają? Nie mam jeszcze na to odpowiedzi. Czy Rosjanom byłoby na rękę właśnie uderzenie, czy nie uderzenie? Tak? Czy wręcz przeciwnie? Nie wiem. Może jakąś Rosjanie mają kalkulację, której nie rozumiem.
No właśnie, ja muszę ci, Jacku, powiedzieć, że pamiętam dokładnie naszą rozmowę. To było rok temu i powiedziałeś coś takiego. A czy Polska jest przygotowana na taką możliwość, że na przykład jest szybki, krótki rajd, wpadają albo z Okręgu Królewieckiego, albo z Białorusi, jacyś faceci ubrani, zajmują jakoś w jakieś zwykłe mundury bez dystynkcji, zajmują jakiś strategiczny obiekt pod Sejnami i Rosja mówi, no to negocjujmy. Pamiętasz tą naszą rozmowę? I ja teraz czytam w prasie, że dokładnie przed takim scenariuszem ostrzegli nas Amerykanie.
Co mam skomentować, no? On jest logiczny niestety, tak? Jest logiczny, zwłaszcza, że powstaje pytanie, czy my umiemy na niego odpowiedzieć. To znaczy, po pierwsze, czy umiemy się obronić, czy umiemy wygrać to starcie taktyczne w kontekście zwłaszcza wojny dronowej, zdolności Rubikonu i tak dalej, naszego przekonania, zważywszy na to, jak wygląda Wojsko Polskie i nasze służby i brak doświadczenia bojowego de facto. Czy umiemy również oddać, czy umiemy wyprzedzić, czy umiemy uderzyć, czy umiemy zastosować aktywną obronę, czy mamy cele, które możemy uderzyć, żeby zabolało, jaką mamy politykę względem tego, ale przede wszystkim jaką mamy strategię. Wszystko to są znaki zapytania i obyśmy nie zostali właśnie w ten sposób przetestowani. Pojawia się jeszcze większa komplikacja, co będzie, jak państwa bałtyckie zostaną w ten sposób zaatakowane i poproszą artykuł 5. No i wtedy jak my będziemy interpretowali ten artykuł 5? No bo w końcu to nie będzie wtargnięcie jakichś wielkich sił pancernych, tylko co my wtedy zrobimy? No co, wyślemy żołnierzy też, żeby tak odpowiadać? Będziemy starali się zachowywać proporcje? Będziemy uderzać w Rosję właściwą, czy nie? Naszymi zasobami, pomimo tego, że Polska nie została zaatakowana. I znów tu jest pytanie o naszą strategię, nasze cele, naszą politykę w tym zakresie i ustalenia wykonawcze. Znając nasze państwo polskie, podejrzewam, że to wszystko będzie robione chaotycznie, w trakcie jak to się będzie działo i będą zapadały ustalenia.
Bo wiesz, premier powiedział, że jesteśmy przygotowani, minister Sikorski powiedział, Putin, wiemy co kombinujesz, nie rób tego, więc no, dominuje taka narracja, że jesteśmy w stanie odeprzeć ewentualną taką, powiedzmy, no niech to będzie ten rajd. To co trzeba zgromadzić? Jakieś siły szybkiego reagowania, żeby to szybko rozwiązać, czy czekać na decyzję NATO?
No wydaje mi się, że będziemy musieli sami reagować, nie czekać na decyzję NATO. I podejrzewam, że sięgną do skrzynki z podręcznymi narzędziami, czyli do naszych wojsk specjalnych, które nie są przygotowane do wojny dronowej, wbrew temu, a nasi politycy wydaje mi się, że to będzie błyskawicznie załatwione. Wszystko zależy, jak Rosjanie do tego podejdą. Ja przestrzegam. Nie jesteśmy gotowi do wojny dronowej w skali taktycznej, operacyjnej i strategicznej. Jesteśmy przygotowani do starego, bo pokutowało przez lata myślenie, również w toku wojny, że my mamy system natowski i generalnie lepiej działamy, mamy lepszy sprzęt, technikę, wszystko jest. Tam jest wojna biednych. Nie jest i niestety zostaliśmy pod tym względem absolutnie w tyle. To nie chodzi tylko o technologię i technikę, to chodzi o sposób bojowania, o rozumienie pola walki, o doświadczenie bojowe, o to, że zmienia się tak zwana gramatyka pola walki wtedy. Inaczej się poruszasz, inaczej używasz, nawet inaczej używasz dronów, niż nam się wydaje w czasach pokoju. Bo jakieś puszczanie z ręki u nas, jakieś po prostu wychodzenie na wolną polanę i uruchamianie tego systemu. No, ci, co prowadzą wojnę od ponad 4 lat, mają ogromną przewagę w tym zakresie. Mówię na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym. I teraz tak, jeżeli Polacy myślą, że nasze F-35 magicznie latają i wyłączają z jakiegoś powodu wojnę dronową, w skali taktycznej, to są w głębokim błędzie. Więc ja się akurat obawiam tego i dlatego postulujemy w Strategy and Future konsekwentnie, żeby powstała jednostka eksperymentalna w jakiejś brygadzie, może być batalion, nawet zacznijmy od kompanii, która będzie mogła robić coś, jeśli się nie podoba, w tym ćwiczyć wszystkie możliwe rozwiązania, które dają jej wszelkie możliwe przewagi. I ona by miała obowiązek walki. Mogłaby kupować drony i inne systemy z wolnej ręki, ale wszystko nawet powinno być inne. Nawet, że przepustki inaczej się odbijają, tak? A nie tak jak betoną ziemoną. Czyli, że nawet wchodzisz na teren koszar inaczej. Inaczej jest ześrodkowanie, rozśrodkowanie, wszystko inaczej. Wszystkie procedury funkcjonowania, apele, rozwiązania, musztra, wszystko jest inne. Tylko po to nacechowane tylko tym, żeby wygrywać. No ja nie wiem, dlaczego jeszcze to nie zostało zrobione, przecież to nic właściwie nie kosztuje, poza tylko tym, że niektórym to pokaże, że stare przegrywa z nowym, więc to się może bardzo wielu nie podobać, zarówno tym, którzy funkcjonują, pobierają pensje, jak i tym, którzy sprzedają stare systemy do Wojska Polskiego.
Właśnie, bo tam w tych analizach, które czytaliśmy, są kilka możliwych scenariuszy, 3 bazowe. Pierwszy, atak dronowy, drugi to jest możliwość właśnie takiego rajdu zielonych ludzików i zajęcia jakiegoś strategicznego obiektu w Polsce. Trzeci to uderzenie rakietowe. Trzeci to odłóżmy, bo jeszcze chcę o to cię podrążyć ten temat. Ale jeżeli rozumiem, chodzi o te 2 pierwsze, to bardziej jesteśmy, mając nasze siły, Formozę, Grom, jednostkę wojskową komandosów, przygotowani na jakieś wtargnięcie niż na uderzenie dronowe, tak?
Nie, no wydaje mi się, że będzie też ciężko.
Czy to będzie kombinowana akcja?
Albo kombinowana akcja w przypadku wtargnięcia również jednostki typu Rubikon rosyjskiej, zajęcia jakiegoś obiektu z zaskoczenia, potem rozstawienie zasobów wojny dronowej i nasi nie będą potrafili. Będzie poważny problem z tym, tak? I będzie dylemat, czy zbombardować to w pierona wszystko, włącznie po prostu z naszymi tutaj, prawda, z budynkami i kto wie co jeszcze, dlatego że będzie problem z odbiciem tego. Zwłaszcza jeżeli to będzie blisko granicy, będzie w łączności logistycznej z Białorusią czy Rosją w obwodzie królewieckim i nie będziemy mogli przerwać tego połączenia poprzez to, że zastosowana zostanie wojna dronowa, do której my nie jesteśmy przygotowani. A Rosjanie są w niej od wielu lat. Także ja bym tutaj nie... I zostanie obnażona i to jest właśnie ta asymetria, która kusi Rosjan, że jest fafa rafa w gębie po całej wschodniej flance. Natomiast nie przygotowujemy się do tej wojny, co trzeba. Jest ta pokusa Rosjan, żeby to przetestować. I tym się martwiłem. A ona się pogłębiła w sytuacji, gdy Amerykanie zaczęli rozmawiać na lasce nad głowami Europejczyków, w tym nas wszystkich, w tym Ukraińców i Polaków, na temat rozwiązań związanych z bezpieczeństwem tego obszaru w zamian za pewne koncesje, które Rosjanie udzielą Amerykanom. I to również plus słowa Vance'a i Trumpa, które manipulowały naszym poczuciem bezpieczeństwa, dlatego że słowa Vance'a i Trumpa w drugiej kadencji manipulują cały czas naszym poczuciem bezpieczeństwa. Coś powie, czy my jesteśmy dole objęci gwarancjami, czy nie jesteśmy. Spotka się na Alasce, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Będą te wojska, czy nie będą. W których miejscach? I my cały czas nie jesteśmy w związku z tym przygotowani do odparcia tego rodzaju agresji, czy tego rodzaju prowokacji na własną rękę. Będzie również moim zdaniem poważny jazgot i chwik, bo nasi dowódcy będą chcieli odruchowo zadzwonić do Amerykanów. A Amerykanie mogą powiedzieć, że trochę nas nie, ich to nie dotyczy, bo oni nie chcą wojny generalnej z Rosją. Tak było w przypadku wrześniowego w zeszłym roku tego ataku rakietowego, tego dronowego, że nasi dowódcy chcieli dzwonić do Amerykanów. Tak, natychmiast. Bo jest ta wyuczona nieporadność, tak można powiedzieć, co z tym robić. To ja się to obawiam na wielu poziomach. No, decyzji, odwagi.
A co sądzisz, Jacku, o odwrotnym argumencie, że Amerykanie nam przekazują fałszywe informacje, żeby wyolbrzymić zagrożenie ataku Rosji, straszyć nas wojną, żeby Polska kupowała jeszcze więcej broni od nich, jeszcze bardziej się uzależniała od Ameryki, jeszcze bardziej się do niej przytulała i jeszcze bardziej pogłębiała te stosunki klientystyczne.
Generalnie może tak być, ale akurat do tego rodzaju uderzeń, o których się pisze, to nie bardzo wiem, jaki sprzęt amerykański miałby tutaj nam pomóc. No. Tak. No, chyba, że rozumiem Iskandery i tam Patrioty, tak, ale do takiej wojny dronowej to ja nie bardzo wiem, jaki sprzęt amerykański miałby tutaj zastosowanie, albo co Amerykanie mogliby zademonstrować. No sami pokazali w Zatoce Perskiej, że sobie nie radzą w wojnie dronowej zdecydowanie i nie są tutaj żadnymi mistrzami, ani nie są na żadnej szpicy wiedzy na ten temat, wręcz przeciwnie. Ze względu na to, jak działa Pentagon, jak zamawia oraz no, takiej pysze imperialnej, Amerykanie no nie wdrożyli właściwych rozwiązań. My powinniśmy być przed nimi, powinniśmy być pierwsi i mieć nowocześniejsze rozwiązania niż oni. I to jest kwestia przede wszystkim organizacyjnych rzeczy, uruchomienia potencjału segmentu B, o którym mówiliśmy też od roku, własnych rozwiązań, kooperacji z Ukrainą, rozumienia tego. Powiem więcej, jeżeli doszłoby do takiego ataku na państwa bałtyckie albo Polskę, pojawi się od razu kwestia Ukrainy, dlatego że Ukraińcy od razu zadeklarują, że pomogą. No nie wiem, czy nam, ale na pewno państwom bałtyckim, bo w ten sposób automatycznie, w sposób pośredni, ale automatycznie staną się gwarantami bezpieczeństwa państw bałtyckich, zmieniając swój status geopolityczny. Absolutnie. W ogóle te całe zabiegi Zełenskiego wobec Łukaszenki i Białorusi od miesiąca trwające, polegające na grożeniu wojną. To znaczy, jeżeli Łukaszenka nie wyeliminuje tych punktów naprowadzania na Białorusi oraz opublikowanie listy kilkuset celów, które armia ukraińska i służby wymierzyłyby w wojnie dronowej w przypadku, jeżeli Białoruś nie przestanie pomagać Rosjanom w namierzaniu, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, to po prostu jest pokazanie, że Ukraina jest czynnikiem gry i oto jest również gra Zełenskiego, która jest niekorzystna dla Amerykanów. No bo Amerykanie chcą tu rozgrywać. Amerykanie na przykład załatwili zwolnienie Andrzeja Poczobuta i innych. Im się wydaje, że oni tutaj rozdają karty, a każda samowolka ukraińska powoduje, że tak nie jest. Zwłaszcza, że grozi to eskalacją wojny regionalnej. To pokazuje zasadę, o której mówimy w Strategy and Future od lat, że każda duża wojna w intermarium rozstrzyga status polityczny wszystkich krajów tego regionu. W tym Polski, Białorusi, państw bałtyckich, Ukrainy. I Zełenski to rozumie już i prowadzi taką grę. W przypadku ataku na państwo bałtyckie no siłą rzeczy będzie chciał zadeklarować pomoc, wysłanie drużyn dronowych, co nie jest dla niego żadnym problemem, czy nawet udostępnienie dronów do odwetu, albo nawet zadeklaruje odwet w imieniu państw bałtyckich. No i co? To też skomplikuje sytuację geopolityczną znacząco, bo może się dopiero to przeistoczyć w generalną wojnę, z naszym na przykład udziałem, jeżeli podejmiemy takie, a nie inne decyzje wtedy. I Ukraina też może być tym zainteresowana. prawda? Zastanawiam się, czy państwo polskie ma na to scenariusze oraz czy państwo polskie nie poczuje się zazdrosne, że Ukraińcy de facto gwarantują bezpieczeństwo państwom bałtyckim, a nie my, albo NATO, albo Amerykanie.
Okej, okay, mówisz Jacku, że Ukraina może przyjść na ratunek państwom bałtyckim, a gdyby te ostrzeżenie CIA wobec Polski zmaterializowało się pod Lwilnem, pod Rygą albo pod Talinem, Polska powinna iść na ratunek? Jeżeli tak, to w jakiej skali?
No właśnie, może zadaj pytanie panu premierowi albo szefowi opozycji, no bo to jest kwestia polityki, a mogę powiedzieć, jaka powinna być strategia, ale ona zależy od pewnych rzeczy, od uwarunkowań konkretnej sytuacji, tak? Akurat uważam, że jeżeli chodzi o wojnę dronową, gdybyśmy mieli zdolności do wojny dronowej, obronnej, na przykład do obrony antyszachedowej przy pomocy dronów, to tak, powinniśmy pomóc państwom bałtyckim jak najbardziej. W przypadku uderzeń odwetowych, na przykład gdzieś na miejsca, no to już jest do dyskusji potężnej, tak? Chodzi, ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że my możemy być wciągnięci w lawinę wydarzeń, eskalacyjnych, ale powinna być całkowita jakaś polska doktryna, co robimy w danym wypadku, co robimy w przypadku eskalacji, co robimy w przypadku, jak Ukraińcy wejdą do gry, co w przypadku, jak nam to będzie wzywało do deeskalacji. Nie możemy być bierni i pasywni w tym zakresie. Musimy mieć własne plany wyprzedzające. Tak? Przy obecnych zdolnościach, moim zdaniem, nie będziemy zdolni do odpowiedzi, do odwetu, do wojny, do obrony aktywnej. Przy obecnych zdolnościach.
A czy mamy zdolności do
zabezpieczenia? Ta asymetria zostanie wykorzystana, bo będziemy strzelać bardzo drogimi systemami do dronów. Będziemy bezradni, będzie to widać w dużej mierze. Nie będziemy zdolni też na masową skalę, bo cała rewolucja, na którą dziwne oknie, polega na masowości, łatwości produkcji, a nie na wyciśniętych parametrach danych systemów uzbrojenia. Nie będziemy w stanie w związku z tym w tej asymetrii znowu wytrwać. Już nie mówiąc o tym, czy my sami jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje i mieć targety. No i tu ubolewam, no za lata zaniedbaj, tak? Przygotowywanie się nie do tej wojny, co trzeba. Teoretycznie mamy wysokie PKB, wydajemy bardzo dużo pieniędzy. W wojsku są bardzo wysokie pensje, wczesne emerytury. Wszystko na papierze wygląda świetnie. Tak? Natomiast jest jak jest.
No tak.
Czy nie od kątu Ameryki jesteśmy gorącymi przeciwnikami tego rodzaju dalszego funkcjonowania jako strategy in future? Już powtarzam, jak zdarta płyta, powtarzam się.
Dobrze, czy mowa była w tym raporcie o tym, co nam Amerykanie powiedzieli, co mogłoby być celem w Polsce? Mowa była o infrastrukturze krytycznej. Czy my jesteśmy w stanie obronić w obecnych technologiach wojskowych, na przykład, nie wiem, gazoport w Świnoujściu albo jakąś rafinerię na Pomorzu, jakieś, wiesz, tego typu rzeczy?
Z pewnością przeciwko kombinowanemu atakowi satelucyjnemu, że są i drony, i rakiety, i tego jest kilkaset sztuk dronów, na przykład nie jesteśmy w stanie. Również nie ma dalej zgody na to, żeby przedsiębiorstwo państwowe, spółki Skarbu Państwa indywidualnie, bez MON-u, bez służb kupowały systemy antyszachedowe, co powinno być natychmiast zrobione, że same mogą odpalać do tego, tak? Bo przepisy, bo normy, bo oczywiście układy, bo tamto, siamto, jomanto. Czyli dokładnie to, czego nie mieli Arabowie z Zatoki Perskiej. I strzelali w związku z tym wojskowymi patriotami, innymi systemami, bardzo drogimi tarami. No takich rzeczy, nie mówiąc już o trudności w wykrywaniu.
No tak, gdy mówimy o kosztach, to jedna rakieta Patriot, ta PAK, to jest 7 milionów dolarów, no to tak szybko licząc około 28 milionów złotych, powiedzmy. No i to raz, że to koszt efekt, a dwa, że właśnie się dowiedzieliśmy, że rząd potajemnie przekazywał je Ukrainie. To dobra decyzja w ogóle twoim zdaniem?
Nie wiem, jakie były okoliczności. Zobaczymy, co rząd opublikuje. Nie chcę spekulować, widzę, że wszyscy są podnieceni. Ja po prostu nie wiem, jakie były okoliczności. Może one były na przykład bardzo... No może to było potrzebne, a może nie, w zależności, jakie były okoliczności. Tak?
W zależności, co dostaliśmy w zamian.
Na przykład, albo też co nam obiecali sojusznicy, którzy nacisnęli nas, żebyśmy przekazali. Tak.
Wiesz,
Tutaj
po prostu...
moi... Moim zdaniem jest bardzo dużo emocji społecznych, w ogóle na kierunku ukraińskim jest strasznie dużo emocji społecznych. To też pokazuje, jak strasznie łatwo, niby jesteśmy tacy nowocześnie wykształceni, ale jak bardzo łatwo jest sterować emocjami ludzkimi. Tak jak w 22 roku kochaliśmy Ukraińców i im pomagaliśmy, tak teraz jest inaczej. No, Clausewitz wiecznie żywy, tak? Absolutnie nie jesteśmy żadnym lepszym społeczeństwem niż społeczeństwo lat 39-45 w Stanach, na przykład, które też zostało. No po prostu, tak? Społeczeństwo to zjawisko społeczne, emocjonalne.
No tak, tylko że w Stanach to wiesz, prasa najpierw twierdziła, że Stalin jest bardzo zły, potem, że bardzo dobry, a potem, że bardzo zły, i wszyscy to łykali. W zależności
No
od tego,
właśnie,
jak
o tym
wyglądały
mówię.
stosunki.
O tym mówię.
Ale tutaj
O
mamy
tym
stronę
mówię.
ukraińską, wiesz, no, która nie pomaga, delikatnie mówiąc, no bo ta sprawa z
Stalin
tą
też nie
ukraińską
pomagał.
powstańczą armią.
Stalin też nie pomagał, nie? Wtedy. Ja jestem niestety cynikiem pod tym względem.
Czyli co?
Niestety jestem
Przeszłość w
cynikiem.
ogóle ciebie nie ma, według ciebie nie ma żadnego znaczenia?
Ma ogromne znaczenie i sam wychowany zostałem w przeszłości, rozmyślaniu o niej, kulcie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie przyszłości, bezpieczeństwo, jest inne rzeczy decydują. Tutaj jest słaba kwestia kłótni z Ukrainą. Zasadza się na dwóch rzeczach. Na kwestii tego, że Polacy uważają, poza takimi obiektywnymi rzeczami, że chcemy, żeby pochówek, żeby była prawda ujawniona, tak? Tylko, że rozumiemy, że w stosunkach obecnych międzynarodowych to trochę jest bez znaczenia, bo to nie może być celem, tak, z tej strategii. Natomiast rozumiem, że chodzi bardziej o to, że celem jest to, żeby mieli szacunek do nas. Tylko, żeby szacunek pokazali, tak? Że to jest nasza czerwona linia. Ma być taka opowieść o UPA i o Wołyniu. I brak tego jest brakiem szacunku, tak? Tyle tylko, że powinniśmy byli sobie postawić, co chcemy przez to osiągnąć, poza samym szacunkiem. Co to ma dać Polsce? Poza pochówkiem i prawdą, która oczywiście jest bardzo potrzebna, natomiast nie jest to działanie polityczne. Rozumiesz, Piotrze?
Tak, tylko
I
wiesz
na
co.
dodatek jeszcze, robiąc to, jeżeli chcieliśmy spowodować, żeby Ukraińcy nabrali do nas szacunku, to należało wybrać trochę inne pole bitwy, nie ordery. Dlatego, że przegraliśmy z liderami, z hukiem. Nawet jeżeli chcemy, żeby mieli do nas szacunek, a to jest przedmiotem tak naprawdę tych emocji, tak naprawdę to jest przedmiotem emocji. Jeżeli mają szacunku, bez pewne prawo strategiczne, o którym rozmawialiśmy ostatnio w Strategy Future, jeżeli są dwa organizmy państwowe, jak Polska i Ukraina. Jedno, jak Polska uważa, że bardzo rośnie względem wszystkich innych graczy w Europie, bo PKB, bo Tygrys Europy, bo zbroimy się i tak dalej. Mam takie przekonanie o sobie, podparte danymi, że rośniemy. A Ukraińcy mają przekonanie o sobie, że też rosną, bo radzą sobie w tej wojnie, mają teraz fazę taką zwyciężania czy mikrozwyciężania i że są jedyną armią Europy i mają takie przekonanie, że robią nam dobrze i w ogóle bez nich to by nie było. Plus jeszcze uważają, że my nie rośniemy względem nich, bo mają pogardę do tego, w jaki sposób my reformujemy wojsko. To wówczas jest gigantyczny spór o to, kto zasługuje na jakiś szacunek, kto jest w pozycji senioralnej, a kto jest kim wobec kogo. Jak w związkach damsko-męskich też tak jest. I generalnie najgorszym polem do wybrania tej konfrontacji jest pole symboliczno-historyczne. W ogóle pole symboliczne. Dlatego, że ono jest niemierzalne. Niemierzalne. W związku z tym nie można nigdy uspokoić emocji. Lepiej byłoby wybrać coś mierzalnego, przesilić się, tak? Nagadać szacunek. Już nawet zamknięcie tej jasionki byłoby lepsze. Albo ograniczenie czegoś.
Nie, no to musiało
I
być
wtedy
coś, co zaboli drugą stronę, a nie jakiś order, no.
coś, co zaboli. A orden doprowadził tylko do tego, że absolutnie wystawiliśmy się na strzał. Oni sobie poddawali nasze ordery. Skonsolidował Zełenski wszystkich prezydentów, opozycji. I to jest w polu symbolicznym, gdy oni są na wojnie, jest bardzo łatwe. Na dodatek zachowaliśmy się jak wielcy po prostu koroniarze, którzy majestat króla obraziliście, to oddawajcie kozacy, prawda? Nie wiem, buławy czy rejestr kozacki, tak? Tak jakby im zależało na tym, na jakichś orderach. A oni są w wojnie od kilku lat i uważają, że nie. I jeszcze mają ten swój postsowiecki taki. My mamy tę estetykę, prawda? Oni mają postsowieckie łubu-dubu. Tak? I dostaliśmy strzała i jesteśmy zdziwieni, że dostaliśmy strzała pod tym względem. Mówię, Ja wiem, że to bardzo te słowa oburzą, natomiast należy wygrywać takie starcia, bo to jeżeli chcieliśmy osiągnąć szacunek, również należy wygrywać takie starcia dla celu, który chcieliśmy osiągnąć, czyli upamiętnienia rzezi wołyńskiej, ludobójstwa, które tam się dokonało i tego, żeby pamięć o tych ludziach została zachowana, właściwie zostały zachowane wszystkie normy, prawda, cywilizacyjne, które mu uważamy. Ale to należy inaczej to rozgrywać, a już w szczególności podsycanie w społeczeństwie takich emocji, które, no bo jaki jest cel tego? Docelowany, jaki jest cel? Od razu też powiem. Celem jest oczywiście pokazanie Ukraińcom, że stracą na tym więcej. I oczywiście stracą na tym więcej, dlatego że Ukraina z tą całą UPA popełniła wielki błąd. Nie zmienia to postaci rzeczy, że my tak postępując też popełniliśmy błąd. A Ukraińcy potrzebują nas, a my potrzebujemy Ukraińców, żeby wyrwać się z pułapki peryferyjności. Bo inaczej nad nami, Ukraińcami, rządzą albo Rosjanie, albo Niemcy. Ta cała historia pokazuje, jak trudno wyrwać się z pułapki peryferyjności, dlatego że są tysiące po drodze problemów. Od prowadzenia wojny i wygrania z Rosją, przez wzajemne kłótnie, przez rozstrzygnięcia co, jak, kto, gdzie, dla kogo, kiedy i tak dalej. I to jest historyczny problem tutaj Intermarium naszego obszaru. To samo było wtedy z powstaniem Chmielnickiego. Ta wojna domowa wewnątrz Intermarium, która doprowadziła do tego, że Rosjanie zaczęli panować nad obszarem naszym, tak? A później i Niemcy poprzez Prusy. I to jest, musimy widzieć po prostu cele dalsze niż cele dalsze. Chyba, że uważamy, tak jak nasza klasa polityczna, szeroko, że Ukraińcy mają więcej do stracenia, w związku z tym ich dociśniemy. Problem polega na tym, że oni rzeczywiście przegrają i oni mogą przegrać niepodległość i państwo, ale my przegramy możliwość suwerenności, dlatego że będziemy Mittel Europą. To znaczy, że zostaniemy sprowadzeni do systemu podwykonawczego Niemiec. I uważaj, rozmawiałem z politykami w ostatnich tygodniach na ten temat i oni uważają, że to jest bardzo dobra fallbackowa opcja, czyli jakby coś, to mamy tą opcję. W związku z tym, to Ukraińcy muszą ustąpić. No to jest samobójcze. To jest strategia samobójcza absolutnie, bo my jesteśmy silniejsi, uważamy, a nie my jesteśmy w wojnie, więc o, dociśniemy ich. Tylko, że my dobiegniemy do maratonu bez nóg, a do końca maratonu do mety bez nóg albo jednej nogi, a oni oczywiście umrą po drodze. No i świetny pomysł to jest na budowanie podmiotowości tutaj względem Niemiec i Rosji. Świetny pomysł.
Ja
I
tylko.
jeszcze oczywiście dotyczący historii de facto. Bo tak jak mówię, tak naprawdę przedmiotem tej rozgrywki jest ewidentny brak szacunku do Polski, co już Ukraińcy zademonstrowali. I teraz, jeżeli chcemy przywrócić ten szacunek, trzeba dobrze wybierać pole bitwy oraz dobry sposób postępowania. Po prostu, żeby nie pogłębić nie tylko braku szacunku, ale żeby się nie pojawiła pogarda. To jest bardzo często też w relacjach interpersonalnych ten problem. I tu akurat uważam, że nie rozgrywamy tego dobrze, a namawianie do tego, że i tak dłużej będziemy stali na nogach, bo oni mogą w ogóle upaść, nie jest dobrą strategią. Również przestrzegałbym przed takim postrzeganiem, że my kontrolujemy rząd dusz i opinii na Zachodzie, bo my jesteśmy jakimś pośrednikiem Ukrainy na Zachodzie. Otóż na Zachodzie będzie to postrzegane, że w dawnych czasach barbarzyńcy się mordowali wzajemnie. Ludzie z peryferiów, jacyś Ukraińcy, jacyś Polacy, mordowali się wzajemnie. Należy oczywiście napiętnować to, ale nie zdobędziemy żadnych punktów przewagi. Na dodatek uważam również, że podstawowym problemem, który też politycy, z którymi rozmawiałem, podnoszą i generalnie uważają, że są lepszej pozycji, to cytat, że mamy Amerykanów. W związku z tym jesteśmy silniejsi. A oni nie mają Ukraińcy. I to ma być rzekomo jak gdyby też dodatkowa tarcza i gwarancja w tym naszym sporze, kto kogo z Ukraińcami. Bo my oczekujemy, że Ukraińcy będą nas wyżej szanowali, że zasługujemy na więcej, bo A, B, C, D, już nie mówiąc o historii, że mamy ją moralniejszą. Tym wszystkim na dalszy plan schodzi naprawdę tragedia wołyńska, czy ludobójstwo wołyńskie. A bardziej o to, kto kogo, kto jakie miejsce zajmuje w tym już, powtórzę, anarchicznym systemie międzynarodowym. Polacy po prostu podświadomie uważają, że zajmują miejsce wyższe
Właśnie
i
chcę.
oczekują stosownego uznania w
Tak.
tym zakresie.
Wydaje
A
mi się,
Ukraińcy uważają, że nie zajmujemy. I tu jest istota sprawy, dlatego należy wybrać, należało, czy należy dalej wybrać inne pole wykazania tego, a nie ordery i pole symboliczne. Bo tak naprawdę do tego sprowadza się cały ten spór. A za tym sporem jest oczywiście miliony, zarówno na Ukrainie, bo Ukraińcy strasznie dostali amoku antypolskiego, pod tym mówię, i oczywiście u nas to samo. To jest bardzo duża odpowiedzialność przywództwa politycznego po obu stronach, żeby deeskalować tą sytuację, dlatego że są ważniejsze sprawy w grze i w ryzyku. A tu się pojawiło podeptanie godności po obu stronach i to jest bardzo zła historia. Chciałbym też zadedykować tym wszystkim, którzy mają trochę chwili, żeby przeczytali sobie Pawła Jasienicę, ten cały rozdział o wojnie, o powstaniu Chmielnickiego i tak dalej. Jak dokładnie wcale nie musiało się to wydarzyć, to raz. I dwa, że nawet gdy Chmielnicki wzniósł ten bunt, to dalej były możliwości, to wojewoda Adam Kisiel próbował zrobić, wojewoda Kijowski, byli zwolennicy ugody i dogadywania się spokojnego, ale byli też ci, którzy podsycali jeszcze te emocje. I w pewnym momencie czerń rusińska tak związała już ręce Chmielnickiego i jej czyny mordowania Żydów, Polaków, szlachty, kleru oraz Jarema, tak związał nam, bo Jarema robił odwetowe wypady, tak, Wiśniewiecki, że tak związało to polską oraz kozacką politykę, że jak gdyby no te starcia, te kolei później Żółte Wody, Korsuń, prawda, Piławce, Batow, Beresteczko, no po prostu litania krzywd wzajemnych doprowadziła do tego. Oczywiście są spory, czy dało to radę by inaczej zrobić, ale skończyło się to Peresławiem, czyli podporządkowaniem kozaczyzny w Moskwie, a później docelowo wojną z Moskwą Polski i 1667 roku pokojem Andruszowieckim, który oddawał Kijowszczyznę Moskwie i generalnie doprowadził do tego, że Rosja stała się, zaczęła naprawdę prowadzić wielką grę o Morze Bałtyckie, o Morze Czarne i generalnie o dominację również nad ciałem Rzeczpospolitej, co się wydarzyło po tej Wielkiej Wojnie Północnej, już całkiem niedługo później. I to są dużo ważniejsze sprawy, te strukturalne. Ja bym, a wojna, która się toczy teraz na wschodzie, obecnie wojnie stromowej, jest dokładnie taką wielką sprawą, i która rozstrzygnie być może na pokolenia naszą przyszłość. Jeszcze raz tylko powtórzę. My potrzebujemy Ukrainy, a Ukraina potrzebuje nas, żeby wydobyć się z peryferyjności. My oczywiście potrzebujemy Ukrainy mniej, bo mamy opcję rezerwową. Okej, możemy być miejscem składania niemieckiej produkcji. Tak? A Ukraina nie ma takiej opcji, moim zdaniem. Natomiast, czy to jest opcja wymarzona? My w Strategy and Future mieliśmy aspiracje na duże sprawy, na fundamentalną odmianę. Tu się oczywiście objawią zwolennicy polityki piastowskiej względem jagiellońskiej, że powiedzą Bartosiak, tutaj typowa fantasmagorie jagiellońskie. Ja uważam, że polityka piastowska nigdy nie da nam bezpieczeństwa ani rozwoju, bo zawsze będziemy zarówno w dualizmie na ławie, jeżeli będziemy w rozwoju zależnym, z centrum decyzyjno-polityczno-kulturowym z Zachodu, który będzie nam, nie będzie wielkich projektów typu wolne miasto Stanisławów, własnej energii, portów kosmicznych, roju wojska i zupełnie na innych zasadach i kupowania tak, jak my chcemy, tylko będzie nam narzucane. A jednocześnie tak naprawdę, gdy Rosja zagrozi bezpieczeństwu, to i tak naszymi interesami Zachód będzie kupował pokój. Naszymi interesami. Będzie kupował pokój i naszym rozwojem będzie kupował pokój z Rosją, jeżeli nie przełamiemy peryferyjności wspólnie z Ukrainą, najlepiej Białorusią i tak dalej. Dlatego to jest bardzo trudne równanie, ale my w Strategy and Future chcieliśmy sięgać do gwiazd. I
Ładnie powiedziane.
chcieliśmy, i była taka możliwość. Ja napiszę kiedyś o tym książkę, może powieść. W latach 2023, 2025, może 6, była taka możliwość. Była taka możliwość. Uważam, że zbytnie przystępowanie do sojuszu z Amerykanami zarówno nam to uniemożliwiło, zdaliśmy własną politykę de facto zagraniczną bezpieczeństwa na rzecz Amerykanów, tym bardziej się schowaliśmy w objęciach taty. Ukraińcy to widzieli, więc nie nabrali szacunku. My uważaliśmy, że nie należy nam się szacunek z różnych powodów. Oni tego szacunku nie okazali, bo oni go nie mieli. Jednocześnie uważam również, że my nie zrozumieliśmy, jak bardzo zmienia układ geopolityczny wojna ukraińska. i nie podjęliśmy kompetentnie współpracy, jeżeli chodzi o ewolucję pola walki. Woleliśmy kupować stare systemy przy pomocy wizji z Zachodu i amerykańskich, a oni nie byli na szpicy. To była bardzo trudna, wąska droga, ale wydaje mi się, że być może się zamyka moment, w którym ona była możliwa. Myśmy chcieli sięgnąć po więcej, tak, pójść za Romerem, pójść za Józefem Piłsudskim, oczywiście w nowym wydaniu, Next Strategy and Future. I tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które mógłbym powiedzieć. Może jeszcze przyjdzie na to pora, bo może gdzieś podświadomie, mam nadzieję, że jeszcze ten moment, to okienko nie jest zamknięte. Więc jeszcze nie chciałbym o wszystkim mówić, ale absolutnie. Absolutnie była to droga do podmiotowości państwa polskiego, wydobycia się z tych okowów ograniczających III Rzeczpospolitej, szarpnięcia się, i jestem absolutnie spokojny co do tego, jak historia oceni te wysiłki i to myślenie.
Jacku, ja na przykład zgadzam się z tobą absolutnie, że to te odebranie orderu, tak jak mówiłem, jest gestem operetkowym. Trzeba było zagrozić albo zrealizować takie rzeczy, które by naprawdę Ukrainę zabolały, a mamy prawdziwe, realne lewary, a nie tylko w sferze właśnie symbolicznej. Natomiast do tanga trzeba dwojga. I to jest moje pytanie do ciebie w tonie polemicznym. Ciekawe, jak odpowiesz na te argumenty, które często się powtarzają, że ty jesteś w logice Międzymorza, Rzeczpospolitej Starej, Polska, Ukraina ma wspólne interesy, ale Ukraińcy tak na to nie patrzą, bo oni w takim tandemie polsko-ukraińskim widzą zawsze próbę zdominowania Ukrainy przez Polskę. I wolą oni się dogadać z Niemcami, swoim tradycyjnym sojusznikiem, który jest taką Francją, odpowiednikiem Francji w naszym systemie myślenia, to znaczy położeni między Polską a Rosją, Ukraińcy będą szukali jakiegoś sojusznika daleko, czyli Niemiec. I druga rzecz, że być może to w ogóle nie chodzi o historię, tylko historia jest objawem konfliktu, o hegemonię właśnie w tej przestrzeni. Kto będzie liderem? Ukraina, która, tak jak powiedziałeś, czuje się silna, czy Polska, która się czuje predysponowana przez wzgląd na historię i siłę gospodarki? Może strukturalne siły uniemożliwiają nam twoją wizję, a nie jakieś tutaj błędy tej czy drugiej strony.
To jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście strukturalne siły utrudniają to. Moim zdaniem nie uniemożliwiają, ale utrudniają. Dokładnie te, o których powiedziałeś. Dlatego należało prowadzić bardzo zmyślną politykę polską, czego nie zrobiliśmy. Podam kilka bardzo ważnych przykładów. Moment, chociaż przyjdzie jeszcze czas na takie podsumowania i musimy sobie zarezerwować inną rozmowę za jakiś czas, bo może jeszcze coś się uda zrobić. Otóż w każdej relacji jest próba dominacji, a już na pewno tam, gdzie nie ma moralności, prawda, dekalogu i tak dalej, tylko po prostu są stosunki międzynarodowe i jest ustawianie się hierarchiczne. Kwestia polega na tym, że pamiętam, jak wybuchła wojna i przyprowadziłem Phila Kerbera do Potomac Foundation, do szefa sztabu generalnego, i Kerber wielokrotnie powiedział wówczas, też byli świadkowie tej rozmowy, żebyśmy się nie ustawiali dominacyjnie w relacjach z Ukrainą. Dlatego, że prawdziwe Międzymorze powstanie, jeżeli to będzie funkcjonalna relacja polegająca na odstraszaniu Rosji, i z tego dopiero wykwitną inne rzeczy. Tak, odstraszaniu i pokonywaniu Rosji, żebyśmy nie ustawali się dominacyjnie, żebyśmy nie mówili tyle o Rzeczpospolitej, tylko po prostu, żeby to było funkcjonalne równoważenie. Dlatego, że wydaje mi się, że nie zrobiliśmy tego. Bo uważaliśmy się za pośrednika Ukrainy wobec Zachodu, więc w pozycji senioralnej. Tu oddawanie sprzętu, tu pomoc i tak dalej. Ciągle im upominamy, że bez nas by ich nie było, a oni uważają, że oni stracili kilkaset tysięcy żołnierzy za nas. I to się nie da wyliczyć. Tak? Nie da się wyliczyć. Poza tym ta ewolucja pola walki spowodowała, że oni mają przekonanie, że my jesteśmy kompletnymi leszczami w wojnie. A my uważamy odwrotnie, że to jest wojna biednych, więc jest tu głęboki rozdźwięk. Więc nie da się ustawić dominacyjnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja byłem świadkiem w Kijowie, Marek Budzisz też. A my przede wszystkim, Ukraińcy na początku, szukali siły po to, żeby przetrwać w wojnie. Kto im do czołgi, kto im do rakiety, kto im do paliwa, kto im do pieniędzy. I chodzili, nie mieli dojrzałego myślenia strategicznego, oni próbowali przetrwać. Wcześniej Ukraina, po 1991 roku rozpadu Sowietów, też nie miała żadnego dojrzałego myślenia. Oni nie usiedli w tym Kijowie, nie myśleli, kim są, tylko to było chaotyczne utrzymywanie jeszcze postsowieckiego łańcucha dostaw i wartości. W związku z tym i ta oligarchizacja, i ten syf, i te rządy, i ta korupcja, i taki syfiks po prostu, tak ukraiński, który doprowadził do tego, że Ukraina nie wiedziała, kim chce być, i takie patataj, patataj. i z Republiki Związkowej, która była bardzo bogata, jak na Sowiety, i nowoczesna, jeżeli chodzi o park maszynowy, no stoczyli się coś takiego. Wojna o tyle to zmieniła, że no, musieli się obronić, więc brali od kogo, jak leć. No i liczyli się oczywiście bardzo z Polską, no bo bez Jasionki, bez naszego terytorium, bez naszej pomocy, prawda, wobec tych, którzy uciekli z Ukrainy i w ogóle z wszystkiego, tak, pomocy naszym wojsku. Więc wszystko wyglądało dobrze. Oczywiście w sytuacji, gdy nikt nie sądził, że Ukraina się długo utrzyma, no, albo że wygra w ogóle tę wojnę. Teraz sytuacja się zmieniła. Później mieliśmy rok 2023, poszukiwanie formuły. No więc po pierwsze Ukraińcy zobaczyli, ja to wiem od nich, że nie w Warszawie zapadają decyzje na temat tego, jakie rakiety spadają w Czołgowie, czy ma być ta pomoc, czy nie ma być pomoc, bo w pewnym momencie państwo polskie abdykowało zupełnie z samodzielnej polityki względem tej sytuacji. A już zwłaszcza, gdyby miało być ryzyko wojny, to czekaliśmy, co Amerykanie nam powiedzą. Polecam lekturę minister spraw zagranicznych Rau, który mówił o tym, że ambasador amerykański pisał SMS-y do premiera, jak Polska ma reagować na padanie tych rakiet. To jest książka Łukasza Jasiny i polecam przeczytanie, jak wyglądały kuluary wpływu amerykańskiego. I w sytuacji, gdy Ukraińcy widzieli, że Amerykanie im przytrzymują ręce w wojnie, a potem próbują handlować interesami Ukrainy z Rosją, nie budziło to szacunku. Ukraińcy zobaczyli, że my nie jesteśmy państwem, które samodzielnie podejmuje decyzje, a oni dalej potrzebują szukać siły, która im, czyli papu, pieniędzy, paliwa, zbrojeń, które spowoduje, że utrzymają się w wojnie. I zaczęli nas mijać, bo nie w Warszawie zapadały te decyzje. To jest podstawa tego problemu. Później pojawił się drugi problem. Otóż, gdy Trump zaczął negocjować z Rosjanami i zmuszać to w gabinecie owalnym, czy później, różnymi akcjami Zełenskiego do podporządkowania się, nie masz kart, chłopie, musisz zrezygnować z terytorium, przegrywasz, nie będziesz kontrolował. A Ukraińcy zbudowali przemysł technologii, zaczęli uderzać gdzie chcą. To pojawiło się. A i pamiętasz, takie były dyskusje, też przed Trumpem. To był bardzo drugi ważny moment, gdzie się Polska pojawiła. To jest bardzo ważny moment, któryśmy przegapili, bo wszystko jest kwestią timingu, tak? Czasu, wykorzystania możliwości. Jak się pojawił Pereisław, to straciliśmy Podepczyznę, tak? I był taki moment, gdzie Amerykanie nie chcieli wysłać wojsk, żeby gwarantować porozumienia pokojowe, nie chcieli przyjąć do NATO i nie chcieli dać gwarancji bezpieczeństwa realnych, tak? A memorandum budapesztańskie Ukraińcy już mieli i dziękuję. Wówczas ukraińskie elity prowadzące wojnę, jak cokolwiek o nich nie myślimy, o ich korupcji i tak dalej, zrozumiały, że jedynym układem, który daje im możliwość rozwoju, jest funkcjonalna relacja z Polską i ze Szwecją i tak dalej. Funkcjonalna, polegająca na tym, że Polska i państwa regionu swoimi działaniami łącznie z Ukrainą tworzą wystarczającą masę, żeby odstraszyć Rosję, nawet bez formalnego sojuszu. Ale podążają w kierunku wojny dronowej. Rozumieją to, że przystępowanie do sojuszu z Amerykanami nie daje bezpieczeństwa, a na pewno nie daje bezpieczeństwa Ukrainie. Czyli, że polska polityka przystępowania do sojuszu z Amerykanami nie daje bezpieczeństwa Ukrainie, bo my za bardzo jesteśmy związani z decyzjami w Waszyngtonie, zamiast stworzyć coś, co Ukraińcy uważali za prawdziwe, już realne, bo tam to jest papierowe tylko, pewną realność tutaj. Myśmy nie zrobili tego do dnia dzisiejszego. I to był bardzo ważny moment, ale Ukraińcy chcieli. I wówczas zarysowała się możliwość budowy prawdziwego intermarium, ale na zasadach partnerskich, cokolwiek to oznacza. Oczywiście w definicji słowa partnerstwo zawiera się ten cały trudność strukturalną, o której ty powiedziałeś. Co jest dominacją, co jest przewagą, ale dałoby radę to moim zdaniem zrobić, tylko wymagało to bardzo misternej polskiej polityki zagranicznej własnej i zbudowania bardzo wielu więzi, tak, gospodarczych, z rolnictwem ustaleń, wyrównywania asymetrii, ustaleń, pewnego takiego no, narady warła mowie tajnej między kierownictwem polskim a ukraińskim. Wymagało to pewnej wizji, pewnego oderwania się od starego świata. Ale Ukraińcy chcieli to, wiesz? Nie chcieli z Niemcami, dlatego że pamiętali, że Niemcy są cały czas z Rosją. Chcieli z nami. Zarówno jako nasze zaplecze, jesteśmy ich naturalnym polem zaplecza wojennego. Nie Niemcy. Poza tym my jesteśmy zawsze antyrosyjscy i to akurat przy obecnej fazie geopolitycznej Ukraińcy, no po prostu jesteśmy znacznie lepszym partnerem dla Ukraińców. Tak, a jednocześnie nie jesteśmy tak duzi, że jesteśmy w stanie ich de facto zdominować. Tak jest myślenie Ukraińców. Pamiętajmy, że Ukraińcy to bardzo duża republika postsowiecka z surowcami, minerałami, przemysłem Donbasu, stoczniami Mikołajewa. Oni nie mają wrażenia sobie, że są gorsi albo słabsi. Więc to nie jest tak, że oni zrobili z Niemcami ze strachu przed Polską, wiesz? To są niestety pułapki historyczne. Rozumiesz, Piotrze.
No
I
tak.
dlaczego o tym bardzo ważnym mówię? Natomiast jak zobaczyli, że Polska się nie odspawała, tak? I Polska, ja też byłem świadkiem tej historii, i polskie firmy państwowe, no, nie dawały rady kompetencyjnie na współczesnej wojnie. No to kiedyś powstaną o tym i książki, będzie o tym mówić. No, nie było jakości, no, ludzi, którzy przyjeżdżali i próbowali robić coś z Ukraińcami, tak? I nie było też zgody politycznej, Amerykanie opowiadali niesamowite rzeczy, próbowali blokować to. W związku z tym Ukraińcy zaczęli współpracować technologicznie z Niemcami, z Duńczykami, z innymi. Dlatego, że potrzebują zaplecza, potrzebują paliwa do rakiet, potrzebują tego i śmego i owego. I znowu będziemy płakać, że nas wszyscy zdradzili. Naprawdę. Skończy się tym, że będziemy my płakali, ale wszyscy byli dla nas niedobrzy. To jest powtarzający się mechanizm mentalny w Polsce. Podczas gdy zabrakło nami kompetencji, zabrakło nam moim zdaniem pewnej misternej polityki wschodniej, samodzielnej, a po stronie ukraińskiej oczywiście zabrakło strategii, zabrakło tysiącletniej historii państwa, zabrakło rozumienia, czym jest wielka strategia Ukrainy, było za dużo doraźnego działania, zabrakło cierpliwości. Po stronie ukraińskiej jeszcze popełniono ogromne błędy, w tym na przykład z tym UPA. To jest wielki błąd strategiczny, Ukraina zapłaci za to. Problem polega na tym, że my też zapłacimy. Rozumiesz, Piotrze? A był moment, żebyśmy nie zapłacili.
Tylko mam jedno pytanie, Jacku, bo powiedziałeś, że w momencie, kiedy weszliśmy w ten konflikt i postanowiliśmy się boksować na symbole i patetyczne gesty w postaci odbierania orderów, to przegraliśmy, ale mam wrażenie, że nasi politycy próbują jeszcze jakąś drugą rundę rozpocząć, tym razem już z twardymi lewarami. Każdy właściwie polityk już polski mówi, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie i Polska straszy Ukrainę wetem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przyjęcie Kijowa do wspólnoty. Dwa, mamy sprawę z migami. Widziałeś, miały trafić na Ukrainę, a trafią na żyletki. W cudzysłowie oczywiście, no bo wiadomo, że to nie o to chodzi, tylko że zostaną wycofane po prostu. Czy może będzie druga runda tego konfliktu i czeka nas eskalacja, czy odwrotnie, deeskalacja albo jakaś zimna wojna, zamrożenie stosunków? Był Sibicha. Jak widzisz w Warszawie, jak widzisz perspektywę rozwoju tych stosunków?
Nie wiem, jesteśmy w bardzo trudnym miejscu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się wydarzy. Pomimo tego, że się nazywamy Strategy Future, nie wiem, co się wydarzy. Emocje są tak rozbuchane. Uważam, że nawet nasz sukces i o tym, że Europa się dowie o Wołyniu i zostaną przyjęte wszystkie możliwe rezolucje, zastanawiam się, co my uzyskamy strategicznie. Jaki jest cel? No bo każde działanie człowieka musi mieć jakiś cel. Co my chcemy uzyskać? No co, żeby się wszyscy dowiedzieli o tym? No tak, to tak jak wiedzą bardzo wielu o ludobójstwach, o mordach Niemców wobec Francuzów, Belgów w I wojnie światowej, o Holokauście, o tym. No ale co my uzyskamy strategicznie? Jaki będzie uzysk tego? No to, że będziemy przed Ukrainą? I czy to zbuduje nam Międzymorze?
No tak, już po tym konflikcie widzimy, że na pewno Ukraina nie zadowoli się pozycją polskiego junior partnera. To jest pewne. Czuję się mocno.
Do przesilenia musiało dojść. Do przesilenia musiało dojść, kto jest kim dla kogo. Natomiast dlaczego musiało być to w polu symbolicznym? Dlaczego wybraliśmy to? Ja rozumiem, że nas zdenerwowało, że Ukraińcy się z nami nie liczą, na przykład za bardzo dealują z Niemcami. Ale to należało wybrać inne pole rozegrania.
Też trzeba wtedy dealować z Niemcami, no. Możemy odpowiedzieć sami. Tylko
Ale na
Jacku.
przykład z Łukaszenką, ale na przykład z Łukaszenką, otworzyć nasze
O,
kanały z Łukaszenką.
dokładnie.
I spowodować, żeby Łukaszenka rzeczywiście nie uruchamiał tych systemów do namierzania. Albo na przykład, no, nawet już lepiej byłoby mieć kanał z Rosją, który i tak powinien być.
Oczywiście.
Tak? No, bo i tak powinniśmy mieć kanały z Rosją komunikacyjne i na przykład jakieś otworzenie kanału z Rosją komunikacyjnego w tej grze.
Ale to przepraszam, Jacek, wiesz, że ty mówisz jak Boheński w latach 30. Mój ukochany Adolf Boheński, który w książce Między Niemcami a Rosją świetny taki dialog tam jest, no parafraza to jest oczywiście. On mówi tak, niechaj powstanie niepodległa Ukraina i sprzymierzy się z Polską. Na co endecy mu odpowiadali, moment, niepodległa Ukraina jak się powstanie, to się sprzymierzy z Niemcami przeciwko Polsce. A Bocheński mówił, no to my też mamy opcję, sprzymierzymy się z Rosją przeciwko Ukrainie i Niemcom. W związku z tym to jest szereg scenariuszy, które możemy mieć, a nie tempo trzymać się jak koń jednego, tak, nie?
W tym, że nie chodzi o sprzymierzenie z Rosją, to chodzi o stworzenie środków
postraszenie.
Nacisku. Czy chodzi o to, że jak się zwarczy, jak się ma wspólny przemysł rakietowy, dronowy, jak się ze wszystkimi rozmawia, a nie pozwala, żeby Amerykanie za nas... No, na przykład polska polityka na kierunku Białorusi moim zdaniem zamknęła się w tym, jak Amerykanie załatwili zwolnienie Andrzeja Poczobuta. Proszę bardzo, polska polityka spełniona. No. Podczas gdy powinniśmy mieć taką oto sytuację, że mamy taki wpływ na Białorusi, żeby Ukraińcy musieli się liczyć i nie byli na przykład łatwym gwarantem państw bałtyckich bez naszych... I tak dalej, i tak dalej. To... Bardzo wiele rzeczy, albo na przykład współpracę na energetyce i że albo pobieramy od nich ten prąd, albo nie pobieramy. Można by wykorzystać również naszych ludzi już nawet teraz na tych przepływach europejskich, przy tam są na pewno Polacy, którzy patrzą, jak są wydawane te pieniądze. No po co było wybrać pole symboliczne
w historii? Oczywiście. Jacku, a ty zauważyłeś jeszcze jedną rzecz, kiedy rozmawiałem z tobą wiele razy, jaki byś widział sojusze, bardzo często mówiłeś o osi Sztokholm-Warszawa-Ankara i zobacz, co robią teraz Ukraińcy. Kupują Gripeny od Szwecji, pięknie, dogadują się ze Sztokholmem. Kupują okręt od Turcji, zacieśniają stosunki z Turcją na Morzu Czarnym przeciwko Rosji. Zobacz, realizują, tak jakby mam wrażenie, że oni chcieliby zastąpić Warszawę jako zwornik i lider całego tej osi państw, od państw nordyckich do Bosforu.
I widzisz, masz odpowiedź, Piotrze. Jak to oni by chcieli? Oni ją zastępują, dlatego że Polska jest bierna i jest przyspawana w starej warowni NATO i Zachodu. Nie prowadzi żadnej tego typu polityki regionalnej, jeżeli chodzi o zakupy, technologie, decyzje i tak dalej. No, Polska jest bierna, ale oczekuje, że ma być dalej dominująca w wszystkich pomysłach, jak nic nie robi w tym zakresie. No i to jest bardzo dobrze, trafiłeś to, dokładnie tak jest. A oni będąc w wojnie coś tam robią, przy tym swoim niskim PKB gdzieś strzelają. I my rozważamy historię, a cała Ukraina w internecie ogląda płonące o Moskwę i Petersburg. I tyle. A my ich będziemy pouczali. I żeby była jasność. Jeszcze raz to powtórzę, bo zaraz mi powiedzą, że jestem antypolski. Jak antypolski? Strategy and Future powstało po to, żeby dać aspiracje. Lata pracy od obwodu, lata pracy nad tym, żebyśmy się upodmiotowili. Lata pracy. Ale jesteśmy przyspawani zawałem ziemnym, rzekomo super odpornym NATO i Ameryki. Niech oni podejmują za nas decyzje i nic ponad to. I to są skutki tej polityki. Przegapiamy wielki moment historyczny, który dałby nam możliwość odwrócenia skutków Wielkiej Wojny Północnej. Przegapiamy ten moment. Na szczęście ja byłem świadkiem tego historii i wiem, co mam w głowie i w sercu i jakie były możliwości. Tylko należało sięgnąć do gwiazd.
No dobrze, a może to jest po prostu krótkotrwały problem w relacjach polsko-ukraińskich. Bez wątpienia Zełenski wywołał tyle złej krwi w Polsce, że ciężko będzie się z nim dogadać, ale może będą jakieś wybory, może Załużny, widziałeś, ma dużo lepsze notowania, chyba 73%, a Zełenski tylko 61%. Może przyjdzie jakieś nowe kierownictwo po obu stronach i otworzymy jeszcze raz tą rundę i spróbujemy.
I tu jest to. Po pierwsze, tak może być i w ogóle to wszystko nie musi być skończone, w co ja wciąż wierzę, to po pierwsze. Bo tak jak mówię, racje szersze są ważniejsze niż te takie doraźne. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście spora część polskiej opinii publicznej, no, z polskich elit politycznych od lewa do prawa wierzy, że obecna elita ukraińska już jest nie do naprawy i musi zostać wymieniona. I tutaj oczywiście pojawia się generał Załużny i wiara, że on to będzie inny. Po pierwsze zastanawiam się, skąd jest przekonanie Polaków, że mają wpływ na to, kto wygra wybory i w ogóle wymieni. Wydaje mi się, że właśnie brak środków politycznych na wschodzie powoduje, że my nie mamy żadnego wpływu na to. Po drugie jest tak, że czy oni będą inni, czy mamy gwarancję, czy to jest nasze chcieństwo, ja tego nie wiem. Czy oni naprawdę będą inni?
No właśnie, bo jeżeli masz rację, że to
Czy szukamy,
siły
że
strukturalne.
ideologicznie, tak, czy że ideologicznie ktoś będzie prowadził inną politykę i z uznaniem pierwszeństwa Rzeczypospolitej z automatu, tak? No bo nam się należy, czy co? Bo
Nie,
to nie
ja nie
rozumiem.
mam, Jacek, ja nie mam złudzeń co do tego, żeby nie można zakładać, że aktor, którym był Zełenski, będzie twardszym zawodnikiem niż Załużny, który prowadził wojska ukraińskie w polu. Dwa, Załużny też się fotografował z Banderą. Trzy, mamy siły strukturalne, które powodują, że jesteśmy rywalami i to jakieś personalia tutaj absolutnie nic nie zmienią. Ale chciałbym jeszcze cię na koniec zapytać o jedną rzecz. Strategy and Future bardzo mocno mówi o tym, że Ukraińcy są mistrzami nowoczesnej wojny, asymetrii, drony, flamingo. Tak trzeba w tą stronę trzeba iść i powinniśmy z nimi współpracować. Tymczasem w wielu komentarzach, które ostatnio się pojawiały, pokazuje się taka teza. To nieprawda. Ukraińcy są monterami. Tak jak my montujemy pralki niemieckie, to oni montują z chińskich i amerykańskich elementów. Te silniki do Flamingo są dostępne w każdym sklepie z silnikami i każdy głupi jest to w stanie zrobić. Ja uważam, że to nie jest takie proste, ale może z drugiej strony, Jacku, po co nam ci Ukraińcy, skoro oni to zrobili, to sami sobie to zróbmy.
No tak, dlatego mieliśmy segment B. Moglibyśmy to zrobić, gdyby państwo się. Tak, bo to jest prawda, że to rozumiemy, że to jest montownia plus mnóstwo danych, sztuka robienia tego, później działania, doświadczenie bojowe. Tak, i na tym polega geniusz tego. Właśnie na tym to polega, i wtedy to jest tanie i masowe. No, ale my wolimy drogo i nie masowo. Ja nie wiem, co to jest za zarzut. To jest wielka pochwała. No, umiesz to robić. Mało tego, nie masz wtedy bottlenecks. Jeżeli korzystasz, że to jest taka montownia, to nie masz zmonopolizowanych łańcuchów dostaw, rozumiesz, które ci uniemożliwiają, że nie masz do patriota czegoś. Po prostu jedziesz z tym koksem i prowadzisz wojnę. No, masz strzałę, masz łuk, wyciskasz, robisz, strzelasz. Ja nie wiem, no, a to jest zarzut? No, to jest zarzut, jak ktoś jest stary mentalu, że musi być drogo, pojedynczo w aptekarskich liczbach i musi mieć ładny kolor. I BHP musi być zachowany przy produkcji. Robią skutecznie, niszczą, uderzają. Skoro jesteśmy tacy dobrzy, a jeszcze to jest bardzo tanie. To jest bardzo tanie. No to róbmy też tak. W czym jest problem? Ale powiedz mi, w czym jest problem? Że to jest tanie, że masowe, że składają z całego świata? No tak. Wszyscy potrzebują z Chin podzespołu, w tym Amerykanie i amerykańskie wojska.
I
To
zachodnich
trzeba.
technologii też, oczywiście, tak, to nie jest nic nowego. Tylko wiesz, co jest w Polsce problemem? W Polsce problemem jest to, że my mamy firmy, które to chcą zrobić. My mamy ludzi, którzy o tym myślą, ale w państwie polskim jest taka mentalność, że wszystko musi być państwowe, iść przez duże grupy zbrojeniowe, przez tysiące zabezpieczeń, certyfikatów bezpieczeństwa, służb i tak dalej, i tak
Odpowiedzią
dalej.
segment
Tylko
B jest.
jeszcze powiem ci jedną rzecz. Cały czas, jak mówisz drony, mówimy o dronach, to widzowie myślą o tym, co fruwa. Ja ostatnio byłem na konferencji Polskie Porty zaproszony, której też kiedyś gościłeś, z tego co wiem, w Sopocie parę tygodni temu i tam na przykład rozmawialiśmy o tym, że Polska ma fantastyczny, słuchaj, przemysł jachtów, łodzi motorowych, które robimy często na eksport. Jesteśmy mistrzami w
Chyba
tym.
największy w Europie, wydaje mi
Największy w
się.
Europie. Słuchaj, jakby to skombinować razem z naszymi firmami, które kombinują w sprawie systemów AI i dronowych, to mielibyśmy na Bałtyku najlepszą flotę, lepszą
Tak
niż te,
jest.
jak się nazywają, to
I
maguzy, tak? Te, co Rosjanie tam tracą swoje okręty w wyniku tych uderzeń, prawda? Magury, magury, przepraszam, oczywiście. No, ale zobacz, to jest też jakiś kierunek w ogóle niewykorzystany, prawda?
No ale dlaczego nie wykorzystany? Bo państwo polskie nie chce zderegulować tego, nie chce wpaść w stawiczkę. Przypominam sprzed roku raport segment B Strategy and Future. Oczywiście, że powinniśmy to zrobić. Powinno się zderegulować, zabronić służbom. I żeby dowódcy jednostek mogli zamawiać swobodnie, tak jak chcą. I żeby to był prawdziwy dual use, bo takie rzeczy najczęściej mogą być też właśnie w gospodarce cywilnej. I w ogóle powinien być to wstęp do robotyki, do funduszy robotycznych, do AI i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście nie, dlatego że 15 tysięcy ludzi, którzy żyją obecnie z systemu, musi dalej zarabiać eciu-peciu. Rozmawialiśmy o eciu-peciu poprzednio i oni dopilnują tego, żeby tak nie było.
No
I
dobrze.
będą mówili takie rzeczy po prostu o tym. A to jest właśnie nowy sposób wojny. Masowa precyzja w rozproszonej produkcji, zautomatyzowanej. I uważam, że to jest wielka przewaga Polski, na przykład nad Niemcami. I moglibyśmy w to pójść. I też byśmy w ten sposób przełamali peryferyjność, bo No wreszcie byśmy nie czekali, co powiedzą w Niemczech czy w Stanach, i my dopiero po 2 latach to wdrożymy i kupimy za nimi, utwierdzając peryferyjność, dualizm na łabie, tylko moglibyśmy pójść sami do przodu z naszymi rozwiązaniami. Nie bać się. Mieć marże, zbudować wielkie giganty, umożliwić.
No właśnie, bo zobacz, bo to w
To
kontekście
wymaga
tego.
rewolucji kulturowej, Piotrze, to wymaga rewolucji kulturowej.
Ale też nadążania za zmianami, bo taki podam ci przykład. Nie wiadomo jeszcze ile, bo Kosiniak-Kamysz ogłosił dzisiaj, że ujawni wszystko, cośmy Ukrainie dali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Ale powiedzmy, że daliśmy te rakiety PAK. Okej, okay, daliśmy Ukrainie, może coś dostaliśmy w zamian, mam nadzieję, najprawdopodobniej daliśmy na piękne oczy, jak zawsze. Ale okej, okay, daliśmy i co teraz? Słucham, jaka jest propozycja? Bo Amerykanie wystrzelili swoje rakiety w trakcie wojny z Iranem, mają gigantyczny problem, żeby uzupełnić swoje zasoby rakiet do patriotów. To co? Będziemy czekać 5 lat, 6 lat, 7 lat, 8 lat, prawda? Że zrobiliśmy straszną głupotę, bo tam jest korek. W związku z tym, gdybyśmy robili coś sami, to nie bylibyśmy uzależnieni od innych dostawców. Nie musielibyśmy jak Zełenski jeździć po świecie i mówić daj.
I dlatego na przykład Ukraińcy to wiedzą, bo rzeczywiście rakiety Patriotów, systemy pociski do Patriotów PAK-3 są największym bottleneck, czyli tą wąską gardłem. Ale Ukraińcy już planują odpalić projekt Freya i zastąpić te systemy Patriota swoimi rozwiązaniami dużo tańszymi, które chcą zrobić w open data source, czyli że w otwartym dostępie, żeby cała Europa mogła mieć masówkę i się bronić przed rosyjskimi uderzeniami. I Zełenski jeździ po Niemczech i innych, proponuje udział w tym. I to jest jak gdyby za darmo know-how. Wszyscy to możecie robić. Nie tak jak Amerykanie w zamkniętych systemach. I Ukraińcy pracują nad tym. Pracują nad tymi systemami, tak? Chcą też zaadoptować S-300, S-400, które znają rozwiązania, do systemu Patriot. I chcą zrobić dla Europy całej ten system, który będzie w wolnym dostępie, bez tych wszystkich praw patentowych i tak dalej, po to, żeby się bronić. Naprawdę mają takie pomysły i z tym jeżdżą.
No tak.
I może to były rozmowy na ten temat.
No
Tylko
dobrze.
to wymaga zmiany filozofii, wiesz, rozumienia tego,
Otóż to.
że to jest nie w aptekarskich i tak dalej. Są w Polsce naukowcy, stać Polskę na różne rzeczy, ale potrzeba decyzji politycznych, potrzeba przywództwa, deregulacji, odfeudalizowania pewnych spraw i rozumienia. No tu akurat napisaliśmy sporo raportów na ten temat. Zachęcam do lektury.
Jacku, jak zawsze w trakcie naszych rozmów, zaczęliśmy od tych ostrzeżeń amerykańskich wobec Polski w sprawie potencjalnego konfliktu, czy też ataku rosyjskiego, hybrydowego lub innego. Pogalopowaliśmy z innymi tematami. Polskie stosunki z Ukrainą obgadaliśmy, Międzymorze, segment B. To jeszcze na sam koniec, bardzo cię proszę o odpowiedź na ostatnie już obiecuję pytanie, ale bardzo często je widzowie zadają. W kontekście pierwszego tematu, który nam uciekł, którego zaczęliśmy, nawet tak klamrą zepniemy tą rozmowę. Otóż jest jeszcze jeden argument w tym wszystkim, że cała to, co Amerykanie nam przekazali, to jest blaga, bo Rosja jest zaangażowana w wojnę na Ukrainie, krwawi, bombardują jej Ukraińcy Petersburg i Moskwę. I gdzie by teraz Rosjanie chcieli otwierać kolejny front i ryzykować wojnę z NATO, atakować Polskę czy państwa bałtyckie? Czy ciebie ten argument przekonuje? Jaki w ogóle cel by miała w tym Rosja, żeby zrobić jakąś taką demonstrację? I czy stawka ryzyka nie byłaby zbyt duża? Wbrew temu, co nam się wydaje, na Kremlu nie siedzą jacyś wariaci kompletni, tylko oni też przecież mają swoje kalkulacje, prawda?
Nie, to akurat to nie przekonuje mnie ten argument, dlatego że postępowanie Amerykanów, ich przegrane w wojnie w Zatoce Perskiej oraz ciągła manipulacja gwarancjami bezpieczeństwa powoduje, że nie ma architektury bezpieczeństwa i teraz głównym wrogiem Rosji nie są Amerykanie, którzy sygnalizują zdolność elastycznego dogadywania się z Rosjanami, tylko prawdziwym geopolitycznym jest Europa paradoksalnie, która na początku nie była tej wojny. Europa, w szczególności wschodnia flanka, ale w szczególności przekonanie Europejczyków o bezpieczeństwie. I tu akurat wojna dronowa i takie małe próby naciskania, które miałyby pokazać Europejczykom, że nie, no nie jesteście leszczami, musicie się z Rosją dogadywać, oraz brak zaangażowania Amerykanów, którzy chcieliby pokazać Europie, że są zależni, że Europa jest bardzo zależna od Amerykanów, bo zobaczy, no nie potraficie nic w wojnie dronowej z Rosjanami. Może służyć niestety i polityce amerykańskiej nowej, tej drapieżnej hegemonii, o której mówił Stephen Walt, jak i też celom rosyjskim. I to jest nawet jak gdyby racjonalne. Więc nie kupuję tej argumentacji, bo ta argumentacja zasadza się na takim przekonaniu, że NATO istnieje, jest superpotężne i mają tożsamość celów, interesów. Amerykańska faza drapieżnej hegemonii wprowadza z inną dynamikę. I tutaj, korzystając z popularności twojego programu, polskim politykom do sztambucha. Nie ma już łagodnej hegemonii amerykańskiej, która polegała na tym, że Amerykanie w swoim postępowaniu, broniąc prymat, robią też dobrze trochę innym. Dają koncesje innym po to, żeby system był otwarty, wolności przepływów i Amerykanie dają bezpieczeństwo, bo służy to ich recyklingowi dolarowemu i temu wszystkiemu, co znamy z Bretton Woods i później z globalnej gospodarki. Amerykanie są w fazie drapieżnej hegemonii, gdzie w bilateralnych stosunkach uzyskują koncesje, w tym od Polaków, ale mówią retorycznie, że są dalej łagodnej hegemonii, dlatego że ustawienia mentalne przywódców, zwłaszcza europejskich, w Azji już tak nie jest, jest chęć wiary, że jest łagodna hegemonia. I w związku z tym Amerykanie uzyskują większe koncesje niż w normalnym handlu i negocjacji uzyskiwaliby. Dotyczy to w szczególności Polaków i całej tej dyskusji obecności amerykańskiej również. W momencie, gdy Amerykanie prowadzą politykę drapieżnej hegemonii w celu utrzymania swojej pozycji takiej albo innej, albo offshore balancingu w Europie, oni na przykład wszystko traktują jako transakcję i nie są zainteresowani koncesjami na naszą rzecz. To oznacza, że na przykład mogą poświęcać nasze interesy strategiczne na rzecz nadrzędnych celów z Rosją na przykład, tak? Nie są zainteresowani utrzymaniem tego kolektywnego ładu cywilizacyjnego, tylko bilateralnych koncesji, ekstrakcji i tak dalej. I to powoduje, że politycy polscy, europejscy, którzy są wychowani w poprzedniej epoce i funkcjonują są rozgrywani jak dzieci, bo naprawdę w to wierzą. I podświadomie zakładają, że Amerykanie mają dobrą wolę jako ten, który pilnuje Global Commons i tego wszystkiego. A to się już nie dzieje. To się po prostu już nie dzieje. W związku z tym przez jakiś jeszcze czas Amerykanie będą mieli łatwość uzyskiwania koncesji na naiwności tych, którzy myślą, że istniejemy w starym jeszcze świecie. I operatorzy polityki amerykańskiej będą to mówili, że istniejemy. Będą mówili o cywilizacji, o tym, że są jądrem tej cywilizacji zachodniej i musimy to robić. W ogóle mówienie o starciu cywilizacji, zamiast o geopolityce i równoważeniu jest typowym mówieniem do peryferiuszy, do państw na peryferiach systemu, które bardzo chcą być w centrum cywilizacji i robią wszystko, żeby się zaliczać do niej. I one bardzo łatwo są instrumentalizowane. A wielkie mocarstwa rozmawiają w paradygmacie geopolitycznym i nie da się ich mamić jakimiś wielkimi cywilizacjami, historiami, cywilizacjami. To tłumaczy, dlaczego łatwo było się ze Stalinem dogadywać albo z Rosją carską, mocarstwem liberalnym, anglosaskim. Więc to ci na peryferiach i ich elity łykają te kwestie o cywilizacjach. Tak? Natomiast wielcy tego świata stosują geopolitykę. I niech to będzie memento naszej rozmowy. I to tłumaczy, dlaczego teraz już jest rozstrzygnięte to starcie strategy, czyli reszty, którzy kwestionowali w ogóle, że z paradygmat geopolityczny, nie wiem, czy pamiętasz wiele lat temu, gdy zaczynaliśmy, to starcie już rozstrzygnięte, ale to tłumaczy, dlaczego polskie elity zamykały oczy i mówiły, że nie ma paradygmatu geopolitycznego, to jest tylko imperialny paradygmat. Nikt tak już nie myśli, nikt o tym nie uczy. Pamiętasz tę dyskusję? No i co?
Jacek, ja byłem teraz w Mediolanie, wszedłem do największej księgarni w Mediolanie, oczywiście włoskiej, i tam dwa gigantyczne regały z geopolityką. Gigantyczne po prostu. Dziesiątki, setki książek, niech to tylko powie, o czym mówimy. A nasz dzisiejszy gość jest oczywiście czołowym geopolitykiem Rzeczypospolitej. Jacku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo polecam Państwu Strategy and Future. Oglądajcie też kanał Strategy and Future na YouTubie, zaprzyjaźniony z historią realną. No i oczywiście czytajcie książki naszego gościa. Najlepsze miejsce na świecie. Wiecie to, jakim kraju, oby tak się stało. Oczy szeroko otwarte i inne prace Jacka Bartosiaka. Jacku, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Przypominam, to było połączenie Polska-Japonia.
Hiroshima.
Tak jest. Wszystkiego dobrego.
Bardzo ładne miasto. Dziękuję.
Tak. Teraz tak. Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Jak widzicie, mimo że jesteśmy daleko w Japonii, trzymamy rękę na pulsie. Partnerem naszego wyjazdu do Japonii jest firma AutoDNA, która sprawdzi samochód, motor albo kamper, który chcielibyście sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych, czy nie jest to trefna oferta. Lepiej nie kupować kota w worku, historię rejestracji, numer VIN, jakieś naprawy, wszystko to AutoDNA dla Was sprawdzi, żeby nie było wpadki. AutoDNA.pl, bardzo, bardzo Państwu polecam naszego partnera, fajna polska firma z tradycjami. No i oczywiście drugim naszym partnerem jest Sejli, dzięki któremu ta połączenie z Jackiem Bartosiakiem było możliwe. Jest to karta eSIM, a więc wirtualna, nie ma problemu z kartami fizycznymi, roamingowymi opłatami, wszystko jest jasne, proste, logujecie się, ściągacie sobie pakiet Sejli, taki jaki Was interesuje i cieszycie się za granicą internetem w 200 krajach, słuchajcie, w 200 miejscach na świecie to działa, nie tylko w Japonii, także pozdrawiamy Sejli i przypominam, że kod rabatowy 15% dla widzów Historii Realnej, kod to jest Historia Realna, kod QR macie teraz na Waszym ekranie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Przypominam, że kolejne 50 tysięcy, dzięki temu, że angażujecie się w tę akcję, że klikacie, czytacie książki Legimi, poszło na Fundację Rock'n'Roll, a więc bardzo, bardzo szczytny cel. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A oczywiście partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas i ten czas oszczędzony na gotowaniu możecie wykorzystać na oglądanie filmów Historii Realnej. Polecam Wam w ogóle odcinek o bombardowaniu Tokio. Wydaje mi się, że wyszedł nam bardzo, bardzo ciekawie, mało znana sprawa. No i oczywiście partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym przyjechaliśmy tutaj i pozdrawiamy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Inwestujcie mądrze w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Was z Japonii. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.